Radio Kraków.
Poniedziałek, 5 minut po godzinie 18, a to oznacza, że na antenie Radia Kraków rozpoczyna się program W Cztery Oczy. Ja nazywam się Marcin Ryszka i zapraszam Państwa na blisko półgodzinne spotkanie z moim dzisiejszym bohaterem. Motto naszej audycji to bariery istnieją tylko w naszych głowach, a z nami jest Przemek Świercz. Taka krótka jego biografia, reprezentant Polski w amfutbolu, piłkarz Wisły Kraków amfutbol, dwukrotny medalista mistrzostw Europy w amfutbolu. Witam cię, Przemek, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek chciałem ciebie zapytać, jakie ty masz podejście do hasła bariery istnieją tylko w naszych głowach? Ty jesteś z tych, którzy uważają to okej, to jest motto, to jest takie hasło, którym się można kierować? Czy jesteś raczej z tej drugiej grupy, że no nie wiem, są rzeczy, że to takie trochę hasło za bardzo na wyrost, że jest wiele rzeczy, których i tak nigdy nie osiągniemy, bo ostatnio jeden ze słuchaczy właśnie do mnie napisał maila, w którym udowadniał, że powinienem zmienić hasło tej audycji, że nie powinienem używać takiego zdania. Mi się ono podoba i raczej jestem zwolennikiem właśnie takiego podejścia do życia. Pytanie, jak to wygląda u ciebie?
No każdy ma prawo do takiego swojego podejścia i do takiej swojej filozofii życia. Ja, znaczy to stwierdzenie, to motto życiowe jest mi bardzo, bardzo bliskie i jak tylko mogę, czy na spotkaniach, czy na szkoleniach, to też tym mottem się dzielę i takim podejściem do życia się właśnie dzielę ze swojej strony, dlatego że uważam, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś osobą pełnosprawną, czy z niepełnosprawnością. Bariery, które sobie tworzymy w życiu, przeszkody i pewne też problemy, one w dużej mierze powstają w naszej głowie, z naszego podejścia do życia, z naszych przekonań do życia. Owszem, są takie sytuacje, na które no nie mamy wpływu, tak? Dzieją się w naszym życiu, natomiast myślę, że i one mogą być pewną formą bariery. Natomiast to, co my już z tym zrobimy, czyli jakie będziemy mieli do tego podejście, czy właśnie potraktujemy to jako barierę nie do przejścia, czy raczej jako taką właśnie sytuację, nawet tą kryzysową, potraktować tą sytuację jako lekcję, jako doświadczenie, to już zależy od naszego przekonania, od naszego nastawienia, od naszego takiego właśnie podejścia życiowego, bo są osoby, które no właśnie, spotyka je kryzys w życiu i pod wpływem tego kryzysu nie chcą, nie widzą, nie mogą znaleźć rozwiązań i dla nich to już jest bariera nie do przejścia, a są osoby, które pewne rzeczy, pewne wyzwania przyjmują, mówią okej, to się stało w moim życiu, to teraz jak ja mogę to rozwiązać, co ja mogę z tym zrobić, jak ten kryzys przekuć na coś, co będzie dla mnie rozwojowe, coś, co będzie dla mnie szansą. Chociaż w takim pierwszym momencie to może się wydawać, że to już życie się kończy albo nie ma z tej sytuacji żadnego wyjścia. Natomiast wystarczy, taka jest moja filozofia życia, wystarczy na chwilę złapać oddech, spojrzeć na daną sytuację kryzysową czy na tą barierę z innej perspektywy, nawet też w zwykłej rozmowie z przyjaciółmi czy ze znajomymi, posłuchać, jak oni daną sytuację widzą i w takim innym punkcie widzenia już też może być inne rozwiązanie i ta bariera okazuje się nagle niczym dużym albo nawet czymś ciekawym, czymś, co sprawiło, że to nasze życie staje się lepsze, ciekawsze.
Przede wszystkim musimy tutaj podejść do tego w ten sposób, że nie traktujemy tego hasła dosłownie. To nie chodzi absolutnie o to, że nagle osoba niewidoma, taka jak ja, chce polecieć w kosmos i chce zostać kosmonautą, albo osoba bez nogi, tak jak Przemek, nagle chce zostać skoczkiem narciarskim, bo wiemy o tym, że to jest niemożliwe, ale te bariery, takie przykłady, które ty podajesz, które mamy często w głowie, gdzie sami się blokujemy, gdzie sami szukamy może czasem powodów właśnie, żeby czegoś nie zrobić, to jest właśnie kwestia, żeby sobie z tym poradzić i spróbować na te problemy spojrzeć z innego punktu, z którego może czasem widać po prostu więcej. Przemek, pokrótce opowiem słuchaczom, którzy może niekoniecznie będą znać twoją historię, straciłeś nogę w wyniku wypadku na motorze. Tutaj może już nie chcę jakby ogarniać tego tematu głębiej, natomiast chciałem ciebie zapytać na te właśnie pierwsze chwile, wtedy kiedy ty wiedziałeś, że twoje życie zmienia się o 180 stopni, bo już wcześniej byłeś osobą aktywną, tańczyłeś, robiłeś różne inne aktywności i jak wiele zajęło ci czasu, żeby poradzić sobie z tą taką barierą wtedy, kiedy wiesz, że to życie się zmienia, że będzie zupełnie inaczej niż było i żeby znaleźć ten pomysł na siebie, jak długo to trwało?
Wiesz co, to ciężko mi to jest ubrać w ramy czasowe, bo to u mnie, myślę, że tak jak u wielu osób, był pewien proces. Natomiast pamiętam z takich pierwszych chwil, w ogóle jak dowiedziałem się, że po operacji obudziłem się bez tej nogi, to ja obudziłem się z taką radością, że żyję. Że mam większą część swojego ciała, że mam tą głowę, mam kręgosłup, mam serce, mam tą moją, zawsze się śmieję, tą moją mocniejszą lewą nogę, a ta słabsza, która mi służyła na boisku do podpierania się, ta prawa, no to została amputowana. I ja wiem, że to może brzmi dziwnie, albo ktoś może powiedzieć, no tak, co ten koleś gada, ale naprawdę u mnie ta siła prawdopodobnie wzięła się z góry, z wiary w Pana Boga. Natomiast no, to był taki moment, że kurde, ja żyję. Okej, tam kawałek nogi, zaraz sobie z tym poradzę, natomiast najważniejsze jest to, że mam to swoje życie i mogę dalej się nim cieszyć. I później, jak już po jakimś czasie przyszedłem ze szpitala, to no znowu ten sport przyszedł mi na ratunek. No, to myślę, że ten sport w moim życiu właśnie jest po coś. I jedna z takich pierwszych myśli to była taka, że kurczę, skoro mi nie wyszło w sporcie dla osób pełnosprawnych, lepomożnych, to ja poszukam sobie jakiejś dyscypliny dla siebie właśnie w sporcie z osób z niepełnosprawnością i spróbuję swoich sił jeszcze raz. I tam była i przygoda z pływaniem dla osób po amputacjach i koszykówka na wózkach, no ale właśnie tam 2 lata po moim wypadku pojawił się amfutbol.
No znowu. Narkotyku nie oszukasz, słuchaj.
Dokładnie, narkotyku nie oszukasz i no coś, co jest ci przeznaczone, to zawsze będzie. Natomiast no, ten sport no, to był takim moim, można użyć słowa, takim lekarstwem, tak? Czymś, co pozwoliło mi odnaleźć się właśnie w tym życiu na jednej nodze. No i to było takie przeświadczenie, że szukanie szansy, robienie też sobie takiego atutu z tego, że jestem na jednej nodze, czyli tak naprawdę ta amputacja, ta proteza to jest coś, co chciałem, żeby mnie wyróżniało. Ja też na bazie tej swojej właśnie amputacji czy niepełnosprawności też podjąłem wyzwanie i chciałem występować publicznie, opowiadać o tej niepełnosprawności. I to też jest kolejna rzecz, która myślę, że no, w jakimś stopniu mnie wyróżnia. Że mam tą swoją historię, mogę się nią dzielić, mam informacje od słuchaczy, że po wysłuchaniu tej historii oni się inspirują, oni szukają zmiany w swoim życiu i też zaczynają patrzeć na siebie z wdzięcznością, czyli nie skupiać się na tych swoich wadach, na tym, czego nie umiem, czego nie dam rady zrobić, tylko wręcz przeciwnie, poszukać sobie tych dobrych stron, tych mocnych stron, i na tym budować swoją przyszłość. No i to taki jest sposób na moje życie.
Będąc w tym sporcie paraolimpijskim, tak naprawdę od kiedy pamiętam, mam takie wrażenie, że kiedyś ci sportowcy kojarzyli się z czymś brzydkim, z czymś, czym nie można się chwalić. Pamiętam, jak pojechałem w 2012 roku na Igrzyska Paralimpijskie do Londynu i byłem w ogromnym szoku, bo tam nagle okazało się, że sportowcy niepełnosprawni są twarzami marek, że sportowcy niepełnosprawni mogą współpracować na kontraktach reklamowych na równych zasadach jak w sporcie osób pełnosprawnych. To już zaczęło się zmieniać. Wy jako Amfutbol zrobiliście znakomitą robotę. Myślę, że to jest historia naprawdę na piękny film, wtedy kiedy na pierwszym treningu niektórzy grali jeszcze w dżinsach, z tego co słyszałem, a teraz jest liga, są transmisje w TVP Sporcie. Gdybyś ty miał porównać Przemka powiedzmy z tego 2013 roku, z tego samego początku, a teraz po dekadzie, po 10 latach, co ci dał Amfutbol i jak zmieniło to twoje życie?
Ojej, to przepaść, bo te 12 lat, jak już uprawiam ten sport, no faktycznie ten Przemek wtedy, no myślę, że miał, był Przemkiem o niższym poczuciu wartości. Na pewno też miał mniejszą świadomość z tego, co może dawać drugiemu człowiekowi, co może dawać całemu zespołowi. Miał też, w ogóle miałem tak wtedy mniejszą świadomość całego też takiego procesu grupowego i całego tego mentalnego, tej mentalnej płaszczyzny, która dzieje się zarówno w głowie pojedynczego sportowca, jak i całego zespołu. Cała ta przygoda, cała ta część życia za futbolem wiele mnie nauczyła w tym aspekcie, właśnie psychologii, tego jak pracować nad sobą, jak szykować się do meczów, jak radzić sobie z sukcesami, jak radzić sobie z meczami przegranymi, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy w zespole jest wszystko ok, i jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy w tym środku zespołu trzeba wiele rzeczy naprawić. Też amfutbol, pochodną przygodę z amfutbolem było właśnie między innymi to, co ty mówiłeś, kontrakty reklamowe czy z Wistulą i tam projekt Wistula z pasją, czy współpraca z 4F, czy spotkania i wizyty w studiach telewizyjnych, wywiady, też wystąpienia, czyli szereg takich rzeczy, które no, zbudowały mnie nie tylko jako sportowca, ale myślę, że przede wszystkim jako człowieka. I to jest też ta wartość sportu, już nie tylko sportu z niepełnosprawnością, ale w ogóle sportu jako takiego narzędzia, jako takiego sposobu na życie. I to też czy moim córkom, czy w rozmowie z dziekami wiele o tym razem wspominam, że słuchajcie, że sport to jest coś, co pozwoli wam nauczyć, pokaże wam jak żyć. Będzie takim wyznacznikiem, taką drogą do tego, jak przez to życie iść. Właśnie jak się podnosić po niepowodzeniach, jak radzić sobie z tymi sukcesami, bo to też jest, myślę, że ogromna wartość, żeby nie popaść w zbytnią euforię.
Wiesz, ja mam tu takie fajne powiedzenie, które często mi się sprawdza, że życie to nie jest matematyka, że tutaj 2 plus 2 nie zawsze równa się 4. I to się chyba fajnie wpisuje w to, co teraz o tym opowiadasz. W sporcie jest tak samo.
Tak, myślę, że tak, bo możesz też ciężko właśnie pracować, pewne rzeczy planować, analizować i według pewnego planu iść, a nigdy nie masz tej gwarancji tego sukcesu, nie masz tego gwarancji, że to będzie właśnie 4, ale to jednocześnie nie może jakby być dla ciebie takim bodźcem, żeby się poddać, żeby zrezygnować, tylko właśnie żeby podążać, żeby cieszyć się. Mnie na przykład też bardzo mocno sport nauczył tego, bo kiedyś pamiętam, że jak miałem cel, no to do tego celu trzeba dążyć, iść tak, kroczyć i za wszelką cenę. A sport, a futbol nauczy mnie tego, że okej, cel jest ważny, ale też najważniejsze jest to, jak do tego celu, jaką drogą
idziesz. Ta droga do celu.
Tak, ten każdy trening, to zgrupowanie, ten każdy mecz. To są te elementy, które są warte uwagi, warte skupienia się na tym, no i też ludzie, z którymi to robisz. No, nasz sport jest sportem zespołowym, chociaż ja uważam, że każdy sport to jest praca zespołowa, nawet przy tych wspomnianych skokach narciarskich, o których powiedziałeś, to też zawodnik, który skacze, no to jednak ma trenerów, ma kolegów, ma sponsorów, czyli to cały jest zespół. Czyli ten zespół tych ludzi jest istotny, bo ten sukces, czy to niepowodzenie, to nigdy nie zależy od jednej osoby, tylko od pewnych relacji, od połączenia, od tego, jak współpracujemy z sobą, jak każdy siebie daje w kontekście właśnie tego całego zespołowego celu. No to jest szereg naczyń połączonych i to jest właśnie piękno tego sportu.
Opowiadasz pięknie o tych rzeczach, które masz głęboko widać przemyślane. Pamiętam kilka tygodni temu taką sytuację, przeglądając gdzieś social media, zobaczyłem taką informację, że Przemek Świercz nie jest już kapitanem reprezentacji Polski. I bardzo mnie ciekawi, jak ty podeszłeś do takiego tematu, że przewodziłeś tą grupą przez dłuższy okres czasu. Gdzieś pamiętam te twoje przemowy, które gdzieś pokazywał Michał Pol w social media, zwłaszcza na tych mistrzostwach świata, wtedy, kiedy wam nie poszło, odpadliście w ćwierćfinale, o ile dobrze pamiętam, z Angolą, i taka ta twoja przemowa do zespołu. no, która robiła ogromne wrażenie. A teraz nagle na mecz wychodzi ktoś inny jako kapitan i te pierwsze takie momenty, kiedy ty poczułeś, że ciebie coś omija, czy zrobiłeś coś nie tak? Jak do tego podszedłeś?
Ja miałem też... Miałem już od pewnego czasu tak z tyłu głowy, że pewien etap, pewne rzeczy się kończą, żeby mogło coś się nowego narodzić, coś nowego zacząć. Więc miałem troszeczkę czasu, żeby się do tego przygotować i sobie to właśnie na spokojnie poukładać w głowie. To jest trudny czas, trudny moment, żeby pewne rzeczy zaakceptować. Natomiast o tyle jestem spokojny, że no, znam tą drużynę, znam Bartka Łastowskiego i pozostałych chłopaków i wiem, że oni sobie świetnie poradzą z nowym kapitanem, z nowymi rolami, z nowymi wyzwaniami. I no, życie trwa dalej. Nie ma też się tego nauczyłem, że nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Po jak ktoś oddaje opaskę, ktoś odchodzi, no to za chwilkę opaskę przejmuje ktoś następny i ta taka przestrzeń się wypełnia i wierzę, że wypełni się na lepsze, że ten nowy rozdział, który jest przed reprezentacją, to będzie coś nowego, coś ciekawego i wierzę, że z większymi sukcesami niż do tej pory miałam w futbol. No ja oddaję tą opaskę też z taką spokojną głową, spokojnym sercem. Przynajmniej z mojej perspektywy mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, żeby być no, takim najlepszym kapitanem, najlepszym Przemkiem w zespole. No i co będzie dalej, to czas pokaże.
Patrząc na tabelę AmFootball Ekstraklasy, Wisła, Kraków zdecydowanie na czele. No, świetna dyspozycja wasza w ostatnich spotkaniach, w ostatnich turniejach. Czy to jest spowodowane jakimiś innymi, nie wiem, przygotowaniami, czy jakimś inną współpracą? Bo wiemy, że ty na co dzień no, mieszkasz w stolicy, mieszkasz w Warszawie albo przy samej stolicy. Spotykacie się raz na jakiś czas na wspólne treningi, co powoduje, że tej indywidualnej pracy trzeba pewnie wykonać jeszcze więcej i to kosztuje więcej mobilizacji, no bo jednak jak trenuje się na co dzień w grupie, no to jest trochę łatwiej, a wtedy, kiedy trzeba wykonać tą swoją robotę samemu, no to różne pewnie gdzieś tam problemy i wymówki w głowie mogą się pojawiać.
Oczywiście tak jest, no ale to właśnie to jest ta świadomość i jak pytałeś wcześniej o Przemka 12 lat temu, to teraz ten Przemek jest inny i ta świadomość i to poczucie obowiązku jest jeszcze na wyższym poziomie, więc ten trening indywidualny jest dla siebie i dla zespołu. Faktycznie na ostatnim turnieju ligowym ta dyspozycja no, wyśmienita. Myślę, że to jest efekt nie tylko przygotowań do tego sezonu, ale też pracy, którą wykonaliśmy w poprzednim sezonie i w jeszcze poprzednim. Ta drużyna w dużej mierze przez wiele lat, no to są ci sami zawodnicy. Gramy z sobą już naprawdę kilka dobrych lat z różnymi no, zmianami. Ktoś doszedł, ktoś odszedł, ale jednak ta większość tego zespołu to znamy się już od dawna. Gramy też w reprezentacji, więc te zgrupowania reprezentacyjne i to, co pracujemy tam, to również ma przełożenie na naszą klubową grę. Też mamy naprawdę fantastycznych zawodników, no Krystian Kapon, Kamil Grygiel, Igor Woźniak, Jakub Kożuch, no tutaj można wymieniać tych naszych najlepszych młodych zawodników.
A się ciśnie na usta piosenka Aleją Gwiazd.
Aleją Gwiazd, tak. Ale tutaj wracamy do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, ta pokora, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby gdzieś tam ten turniej, który nam wyszedł w Warszawie, żeby on nie sprawił, że my nagle odlecimy i stracimy kontakt z rzeczywistością, tylko wręcz przeciwnie, no to jest taka powinna być motywacja do kontynuacji tej pracy, do dalszego treningu, czy indywidualnego, czy zespołowego, bo no teraz tak naprawdę przed nami też ogromne wyzwanie, no bo kolejne turnieje ligowe to będą już zmagania z Bielskiem i Wartą, czyli no to będą najlepsze już w tym sezonie drużyny i tutaj każdy mecz będzie bardzo trudny, będzie trzeba wybiegać, będzie go trzeba wyszarpać. Więc no tutaj nie ma możliwości i nie ma przestrzeni na to, żeby te punkty tracić. No i też cały czas wierzymy, że odbędzie się w tym roku Liga Mistrzów, więc też chcemy, bardzo, bardzo chcemy ją wygrać. No, kiedy jak nie teraz, można by powiedzieć.
Więc pamiętny finał przy Reymonta, finał Ligi Mistrzów. Pamiętam transmisję również u nas na antenie naszego radia. To były tutaj moje początki tutaj w pracy w radiu, więc znakomicie pamiętam. I pamiętam taką sytuację, gdzie na antenie pozwoliłem sobie na żart, kiedy powiedziałem coś takiego, że no wasz taki standardowy żart na temat zawieszania sobie siatek, tak? Bo wiadomo, aha, że siatka w języku piłkarskim to przepuszczanie sobie piłki między nogami. Potem się dowiedziałem, że wy też sobie robicie dziury na zasadzie, że piłka przechodzi między nogą a kulą, prawda? Więc tak, tutaj specjaliści są od robienia siatek. No i pamiętam, że prowadzący ze mną audycję był trochę w szoku, że jak można sobie pozwalać na takie żarty. No ja wiem, jaką wy macie duży tutaj dystans do siebie w szatni piłkarskiej. Ale Przemek, na koniec chciałem ciebie zapytać o ten cel, bo rozmawialiśmy o tym, że kiedyś byłeś skoncentrowany na jakimś celu i który chciałeś koniecznie osiągnąć. Czy ty się czujesz już takim sytym człowiekiem, jeżeli chodzi o ten sport? Czy cały czas masz w sobie ten taki głód i cały czas stawiasz sobie przed sobą jakieś kolejne cele, do których chcesz dążyć?
Tak. Z jednej strony myślę, że jestem na takim etapie życia, że już nic nie muszę, natomiast bardzo wiele rzeczy chcę. Jeżeli mówimy o takich sportowych celach, to na pewno wygranie Ligi Mistrzów i na pewno zdobycie kolejnego mistrzostwa Polski. No w tym roku, jeżeli chodzi o reprezentację, to Liga Narodów, która również niedługo w Krakowie w czerwcu, więc też no nie ukrywam, że chcemy tą Ligę Narodów wygrać. No jest nowy trener, jest nowy pomysł na grę, jest nowy sposób, jest nowa wizja, więc też chcemy tą wizję sprawdzić na boisku, zobaczyć, jak się w niej odnajdziemy. Więc to myślę, że takie są trzy sportowe cele. Natomiast podchodzę do nich, no właśnie, myślę, że dużo bardziej świadomie niż do tej pory, czyli z taką uważnością do każdego treningu, czy to właśnie indywidualnego, czy zespołowego, do każdego zgrupowania, żeby mieć z tego radość, żeby z tego się cieszyć, i taką świadomość, że to wszystko to jest proces, że nie wszystko od razu, że nie wszystko od razu musi przyjść, tylko na pewne rzeczy potrzebny jest czas.
Przemek, w takim razie życzymy ci bardzo dużo tej radości przede wszystkim i tego czasu, bo to jest na pewno bardzo ważne, a czas antenowy niestety nie mamy z gumy, więc musimy się już powoli żegnać. Przemek Świerz był z nami dzisiaj. Dziękuję ci, Przemku, bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
A ja zapraszam państwa ponownie za tydzień na audycję w Cztery Oczy.
O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie siebie w swej. prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością,